Dzień dobry Państwu. Witamy z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Nazywam się Katarzyna Zalas-Kamińska i mam przyjemność prowadzić pierwszą rozmowę w naszym nowym podcastowym cyklu Świat słyszany z Koszarowej. Jesteśmy we Wrocławiu, właśnie na ulicy Koszarowej, gdzie mieści się kampus naszego wydziału i stąd mówimy o tym, jak słyszymy świat, jak próbujemy ten świat zrozumieć, nie zawsze i nie tylko od naukowej strony. W trakcie naszych spotkań będziemy rozmawiać o otaczającej nas rzeczywistości, bieżących wydarzeniach społecznych i politycznych. Wspólnie zastanowimy się, jak wydarzenia w Polsce i na świecie wpływają na nasze codzienne sprawy. Jak radzimy sobie z nimi jako obywatele, ale też jako pracownicy, rodzice, członkowie lokalnych społeczności, ludzie różnych wyznań i poglądów. Mamy nadzieję, że nasze rozmowy spotkają się z Państwa zainteresowaniem. Gościem pierwszego odcinka jest profesor Magdalena Ratajczak z Instytutu Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa, a tematem naszego spotkania jest jakość debaty publicznej. To trudny temat, pani profesor, ale spróbujmy się z nim zmierzyć, tym bardziej, że rozmawiamy niecałe dwa tygodnie przed wyborami parlamentarnymi w Polsce. Jest to okres wzmożonej publicznej debaty, wielu napięć, negatywnych emocji, a co za tym idzie języka wrogości, a często wręcz mowy nienawiści. I celowo nie podam przykładów, ponieważ nie jest naszym celem promocja takich zachowań, ale chciałam zapytać o granice, słowne granice w debacie publicznej. Kto je ustala i czy wolność słowa, którą tak często podkreśla się w tym kontekście, kończy się dopiero tam, gdzie zaczyna się zagrożenie procesem sądowym.
Mamy takie poczucie, że te granice nam zaczynają zanikać, że stosujemy w takiej codziennej debacie język bardzo z dużymi emocjami negatywnymi. Mnie to bardzo niepokoi, bo przecież nie chodzi też o to, żebyśmy straszyli się procesami sądowymi. Chodzi o to, żebyśmy ze sobą rozmawiali w sposób bardzo wyważony. To prawda, że ten okres przedwyborczy sprawił, że tych przekazów negatywnych jest zdecydowanie więcej, których zastraszamy się nawzajem, oskarżamy, a co chyba jest dla mnie najbardziej niepokojące, jesteśmy w stanie w zasadzie powiedzieć wszystko, bez względu na to, czy to jest zgodne z prawdą, czy też nie, no właśnie w imię zwycięstwa wyborczego. Pewne tendencje pozostaną w tym dyskursie publicznym, nawet jeśli kampania wyborcza się już skończy.
Ta walka polityczna, o której wspomniała pani profesor, dotyczy wielu kwestii, ale jednym z jej wątków jest sprawa migracji, najczęściej zresztą dyskutowana w kontekście zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski. Wiemy, jakich określeń używano w Polsce w stosunku do migrantów i uchodźców w poprzedniej kampanii wyborczej. Teraz politycy wydają się być nieco ostrożniejsi w słowach, ale nie chodzi tylko o słowa. Chodzi też o obrazy, którymi jesteśmy dziś karmieni. I w związku z tym chciałam panią zapytać, na ile język obrazkowy stał się obecnie językiem nienawiści, szczególnie w odniesieniu do migrantów i uchodźców.
Widzimy to chociażby w takich przekazach, w spotach chociażby wyborczych, gdzie myślę jest przekonanie, że używając tylko nielicznych słów, a pokazując bardzo często drastyczne, takie jednoznaczne bardzo obrazy, docieramy do szczególnie tych wyborców, którzy być może cenią sobie przekaz bardziej emocjonalny. Mnie to niesamowicie niepokoi, ponieważ wydaje mi się, że tematyka związana z uchodźcami czy migrantami, oczywiście powiązana z argumentacją dotyczącą bezpieczeństwa państwa, pojawiła się szczególnie mocno w ostatnich dniach po premierze filmu Agnieszki Holland Zielona Granica. Mieliśmy wtedy do czynienia rzeczywiście z nasileniem wręcz mowy nienawiści i tu zgadzam się, że nie ma sensu w ogóle powtarzać tych określeń, które z ust zresztą dość powiedziałabym nawet czołowych polityków, członków rządu polskiego pojawiały się zarówno w przestrzeni internetowej, jak i w wypowiedziach medialnych na wiecach wyborczych.
Zgadzam się, że jest to kwestia odpowiedzialności polityków, ale zastanawiam się też, na ile to, o czym mówimy, związane jest z odpowiedzialnością mediów. Dość często odnoszę takie wrażenie, że im bardziej kontrowersyjnego, mocnego, czasami nawet mało rozważnego ktoś powie lub napisze, tym większa szansa, że media będą to cytować. No to może nie ma już dziś czegoś takiego jak odpowiedzialność, a co za tym idzie rzetelność mediów.
Ja być może naiwnie wierzę, że ta odpowiedzialność i rzetelność mediów powinna istnieć. Chodzi też o to, że pewne przekazy mogłyby nie być obecne w mediach, a jednak powielamy je. Powielamy je po to, żeby zyskać odbiorców. I proszę zwrócić zresztą uwagę, w jaki sposób media wykorzystują zresztą zarówno obraz, jak i pewne cytaty, bardzo często wyrwane z kontekstu, pisząc bądź mówiąc, że nie należy tego rodzaju sformułowań używać. Ja mimo wszystko szczególną uwagę zwracam na dyskurs prowadzony przez media publiczne. To są, czasami przekonuje też młodych ludzi o tym, że jednak istnienie i znaczenie mediów publicznych jest kluczowe w społeczeństwach demokratycznych i tu ten przekaz powinien być w pełni pluralistyczny i wyważony, a widzimy, że w Polsce tego również brakuje.
Rozmawiamy tuż przed wyborami, ale też tuż po rozpoczęciu nowego roku akademickiego. Jesteśmy na uniwersytecie, więc nie mogę nie spytać o naszą pracę ze studentami. Trudno jest uczyć studentów kultury wypowiedzi, dążenia do zachowania należytego poziomu debaty, kiedy ważne i znane osoby w państwie, politycy, ale też publicyści czy aktorzy pozwalają sobie językowo na zbyt wiele. I zastanawiam się, czy to nie jest tak, że sami doprowadziliśmy do jakiegoś społecznego przyzwolenia na wypowiedzi, które wychodzą daleko poza granice zwykłej ludzkiej przyzwoitości. I tym samym, czym jest ta przyzwoitość, bo mam wrażenie, że im większy poziom emocji w debacie publicznej, w tym w trakcie kampanii wyborczej, tym bardziej to pojęcie staje się jak z gumy.
Jestem przekonana, że musimy naszym studentom, w ogóle musimy młodym ludziom jednak uświadamiać, że te granice muszą istnieć. Myślę, że oczywiście to jest z naszej perspektywy niezwykle trudne, bo z jednej strony, kiedy oni słuchają, oglądają, czytają, można powiedzieć też z ludzi, których traktują jak autorytety w jakichś określonych dziedzinach, którzy używają tych określeń bardzo negatywnych czy nienawistnych, to jest nam dużo trudniej powiedzieć, że tak nie należy się wypowiadać. Ale ja zawsze próbuję przekonywać studentów, pokazując im to, że tym trochę innym, czasami obcym, którego tak bardzo w przypadku na przykład uchodźców czy migrantów wskazujemy jako właśnie ten podmiot takich przekazów negatywnych, może być każdy z nas. Oznacza to, że tak naprawdę w sposób właśnie taki wrogi możemy mówić o, nie wiem, najróżniejszych niedoskonałościach albo odmiennościach, które są związane z naszym wyglądem, zawodem, miejscem zamieszkania i być może wtedy jest nam łatwiej uzmysłowić sobie, jak łatwo jest przekroczyć te granice, a jednocześnie zawsze namawiam też młodych ludzi do tego, żeby jednak reagowali na takie przekazy wrogie czy nienawistne, bo to jest też bardzo ważne, żeby w takim przestrzeni publicznej pokazywać, że nie zgadzamy się też na język, który nie ma nic wspólnego z przyzwoitością.
To jest dobre podsumowanie naszej rozmowy, takie jednocześnie przesłanie, które wypłynęło z tej wypowiedzi, że no po pierwsze pamiętajmy, że my możemy stać się podmiotem języka nienawiści, no a po drugie pokazujmy brak akceptacji dla tego typu zachowań i z tym przesłaniem pozostawmy nas wszystkich w tym semestrze. Dziękuję za rozmowę. Na zakończenie dodam jeszcze, że odbywała się ona pod patronatem Sekcji Komunikacji Międzykulturowej i Komunikowania Międzynarodowego Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.
Dziękuję bardzo.